Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Cześć i czołem! Dzisiejszy odcinek jest dość specyficzny, bo nie rozmawiamy o marketingu, nie rozmawiamy o e-commerce, a rozmawiamy o platformach sklepowych PrestaShop, Magento i SaaS-ach. I w tym temacie rozmawiam z Marcinem Nowak, który jest jednocześnie właścicielem sklepu internetowego opartym o PrestaShop 1.6, który generuje około 2000 zamówień na miesiąc i który prowadzi ten sklep razem z żoną, a jednocześnie Marcin jest programistą, który stworzył kilka sklepów opartych o PrestaShop dla swoich klientów, ale także od paru lat pracuje w bardzo dużych firmach, tworząc sklepy oparte o Magento, czyli jednym słowem, a może dwoma, idealny kandydat do dyskusji, co jest lepsze, PrestaShop czy Magento. Dyskutujemy o tym, jak wybierać platformy, ich różnicach, które warto znać jako właściciel sklepu internetowego, by dobrze wybrać właśnie platformy. Skupiamy się przede wszystkim na biznesowej stronie tego wyboru. Dyskutujemy także o tym, jak wybierać wykonawcę do realizacji takiego sklepu i na co zwracać uwagę. A na koniec odpowiemy na pytanie, dlaczego nie warto przechodzić na PrestaShop 1.7, jeśli mamy 1.6 i kiedy to robić? Zapraszam do słuchania. Cześć Marcin.
Cześć Krzysiu, co tam u ciebie?
No w tą słoneczną niedzielę całkiem przyjemnie. Przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, jak u ciebie śnieg napadał w tym roku.
No wiesz co, powiem ci, że w Poznaniu ani grama śniegu nie mieliśmy, także niestety, ale dzieci strasznie rozczarowane, gdyby nie ferie, to śniegu w tym roku nie uświadczyły.
A okej. No tak. No u nas był cały jeden dzień wieczorem, więc bałwana dzieci zdążyły ulepić.
No to i tak jesteście do przodu. Gratuluję.
No właśnie, ale dzisiaj nie będzie o bałwanach, o śniegu, tylko o twoich doświadczeniach związanych ze sklepem internetowym, PrestaShopem i Magento. Więc zanim przejdziemy dalej, to chciałbym, żeby nasi słuchacze usłyszeli właśnie, jakie masz z tym doświadczenie, skąd jesteś, że będziesz dzisiaj o tym opowiadał trochę.
Jasne, jak najbardziej. Więc tak, jeśli chodzi o moje doświadczenie, to ja przede wszystkim od dłuższego czasu, praktycznie od dziecka, zajmuję się programowaniem i w pewnym jakimś tam okresie mojego życia powstał taki pomysł, żeby stworzyć swój własny sklep internetowy. Założyłem go z żoną. Przez parę lat go prowadziliśmy. Głównie robiła to moja żona. Ja tak, można powiedzieć, bardziej świadczyłem usługi informatyczne w tym sklepie. Oprócz tego też zajmowałem się różnego rodzaju zleceniami dla firm, które chciały sobie prowadzić sklep albo miały jakieś potrzeby automatyzacji, bo też takimi rzeczami się zajmuję, jak właśnie takich automatyzacja procesów biznesowych w firmach, typu na przykład przygotowywanie zamówień, żeby to robić bez takiej, powiedzmy sobie, zbyt dużej ingerencji człowieka, tak? Czyli automatyczne wystawianie listów przewozowych, gospodarka magazynowa, tego typu rzeczy. Oprócz tego od jakiegoś czasu, w zasadzie od 2 lat prawie, zajmuję się zawodowo programowaniem sklepów w oparciu o platformę Magento. Jak się domyślam, to jest właśnie między innymi główny powód naszego dzisiejszego spotkania, żebyśmy sobie mogli porozmawiać na temat różnic między tymi dwoma platformami.
Okej. Czyli z tego, co mówisz, twój sklep z produktami dla zwierzaków prowadzi twoja żona, tak?
Tak jak mówię, no tutaj głównie żona się zajmuje taką bieżącą działalnością. Ja bardziej staram się tutaj świadczyć takie usługi informatyczne dla sklepu, czyli opieka nad sklepem samym w sobie i tego typu rzeczy pośrednie.
I długo już prowadzi się ten sklep?
Wiesz co, powiem ci tak, że zależy jakby do tego tematu podchodzić, natomiast jest to już marka, która ponad 10 lat chyba jest na rynku. Natomiast nie od początku ona była prowadzona w taki, powiedzmy sobie, profesjonalny sposób. Przez dłuższy czas to była taka firma garażowa, można powiedzieć. Natomiast tego już od paru ładnych lat też jest to już taki troszeczkę większy sklep, który jakąś tam renomę na rynku zdobył.
A jakiej wielkości sklep to jest, jeśli mógłbyś stracić?
Wiesz co, jest to sklep, który w tej chwili ma troszeczkę, tak jak już tam kiedyś rozmawialiśmy, poza anteną, ma swoje przejścia, natomiast w tej chwili były to obroty rzędu 2000 zamówień miesięcznie. Było do tej pory zatrudnionych tam kilku pracowników na magazynie plus do obsługi klienta, także taka już marka, można powiedzieć, nie typowo garażowa, a już raczej taka, która jakoś tam starała się przynajmniej profesjonalnie działać na rynku.
No tak, no 2000 zamówień to już powiedzmy, no wyszła z garażu, tak?
Dokładnie tak.
Jeszcze do biurowca typu klasy A najwyższej jakości nie weszła, ale gdzieś pomiędzy już jest.
Dokładnie, ale będzie trzeba nad tym popracować.
Tak jest. To dobra, czyli z jednej strony macie ten sklep i sklep jest z tego, co mówisz, oparty o PrestaShop 1.6, tak?
Mhm, dokładnie.
Z drugiej strony sam tworzyłeś ten sklep?
Tak i nie. Wiesz co, no to była taka trochę śmieszna sytuacja. Ja na początku ten sklep zleciłem na zewnątrz. Wtedy jeszcze się nie zajmowałem PrestaShopem w ogóle. Zajmowałem się troszeczkę innymi tematami. I zleciwszy ten sklep, niestety firma, która nam go realizowała, zrobiła bardzo kiepską pracę. I powiedzmy sobie, w pewnym momencie musiałem to przejąć i, że tak powiem, bardzo mocno ten sklep ponaprawiać na początku, a później troszeczkę jeszcze takich indywidualnych funkcji, które były nam w czasie potrzebne, do niego dopisać. Także ogólnie można powiedzieć, że jak najbardziej tak. Tworzyłem ten sklep, ale też, że tak powiem, nie wyszedłem od totalnego zera, tylko mieliśmy tam na początku jakiś start w postaci kiepskiego wdrożenia początkowego.
Okej, dzięki Marcin. Czyli podsumowując, macie całkiem niezły sklep, ma z 2000 zamówień miesięcznie średnio pewnie, w zależności od sezonu. Rozwijacie się. Ty jesteś programistą specjalizującym się w innej platformie i po części tworzyłeś tutaj tą Prestę, a z drugiej strony od paru lat tworzysz sklepy na Magento, tak?
Dokładnie tak. Mhm.
Jako kto?
Wiesz co, ja jestem ogólnie programistą backendowym, dlatego że w Magento jest dosyć mocny podział między programistów backendowych a frontendowych. Nie wiem, na ile są tutaj technicznie słuchacze zaznajomieni z tymi pojęciami, więc tak może opowiadając to w skrócie, backendowy programista zajmuje się głównie logiką biznesową, czyli takimi rzeczami jak obsługa bazy danych, jak procesy w sklepie, tego typu rzeczy. Natomiast frontendowcy to są programiści, którzy zajmują się takim dużym uproszczeniu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, sferą wyglądu tego sklepu, tak? Czyli szatą graficzną. Mhm. Oczywiście ty sobie zapewne zdajesz sprawę, że jest to duże uproszczenie tematu, ale tak, żeby zobrazować tylko słuchaczom mniej więcej ten podział. I tak jak mówiłem, ja się zajmuję właśnie głównie stroną backendową sklepów opartych o Magento.
Jak tak opowiedziałeś o tym waszym przejściach z sklepem i wyborze dostawcy, to chciałbym od tego zacząć, bo to myślę, że to ciekawy temat, bo pomimo, że jesteś programistą, no zaliczyliście jakąś tam wpadkę z tym dostawcą. Chciałem cię pociągnąć za język. Co tam się stało i co się nauczyłeś z tego wszystkiego?
Wiesz co, powiem ci tak, że ogólnie rzecz biorąc, takie moje odczucie, pracując na rynku programistów, jest takich, że bardzo często można trafić na osoby, nie chcę powiedzieć niekompetentne, ale może niezbyt uczciwe, to trudno mi to określić, z czego to wynika, ale które po prostu chcą zabrać jak najwięcej pieniążków jak najmniejszym kosztem pracy, tak? Czyli takie, powiedzmy sobie, działanie trochę nieetyczne. Tak jak mówię, czasami to wynika po prostu z braku wiedzy, czasami troszeczkę z takiego wyrachowania, można powiedzieć, tak, że sprzedajemy usługę klientowi nieznającemu się na tym, co kupuje do końca. I mniej więcej ja z czymś takim się zetknąłem, tak, że odbierając sklep Nie było, on zaznacza jakieś tam strasznie drogie, ale jednak kilkanaście tysięcy.
A w którym roku było?
Wiesz co, to było około 5-6 lat temu.
Czyli także 2014-15.
Tak, mniej więcej w tych granicach, szczerze mówiąc, zresztą nawet nie odtworzę do końca, ale mniej więcej w tych granicach to było. W momencie, kiedy odbieraliśmy ten sklep, troszeczkę zajrzałem w kod, tak, bo parę rzeczy mi się nie podobało. Między innymi taka rzecz, że odbierając ten sklep, stwierdziłem, że on jest nie na najbardziej aktualnej wersji PrestaShop 1.6, jaka wtedy była, tylko tam kilka wersji mniejszych do tyłu. Poprosiłem więc o to, żeby zaktualizowano ten sklep, co według informacji na stronie Presty nie jest żadnym problemem. Jak się okazuje, jak jest sklep dobrze napisany, to nie jest. Natomiast niestety firma między innymi zrobiła coś takiego, że wprowadziła zmiany bezpośrednio w core PrestaShop, zamiast zrobić to, można powiedzieć, po bożemu, tak? Czyli za pomocą albo osobnych modułów, albo chociażby przeciążeń w kodzie. Przez co ten sklep od razu był na przestarzałej wersji i nie szło go łatwo zaktualizować. Tak? No i od tego tak zacząłem analizować, co tam w zasadzie zostało zrobione. I tak mniej więcej skończyło się na tym, że sklep z zewnątrz wyglądał dobrze, natomiast pod spodem, można powiedzieć tak pod maską, miał dużo tego typu niedoróbek. No i tak troszeczkę moje programistyczne serce krwawiło i stwierdziłem, że jednak no, tak nie może być. Postanowiłem troszeczkę się wgłębić w temat prosty, jako że nie jest to jakoś bardzo skomplikowane oprogramowanie, to dosyć szybko to poszło. No i takie niedoróbki na początek zacząłem od tego, że usunąłem, a później już nauczony doświadczeniem stwierdziłem, że jednak taniej po prostu dla mnie będzie pewną wiedzę zdobyć i wprowadzić te dodatkowe funkcje, które nam z czasem wynikały, niż znowu szukać podwykonawcy, z którym będę musiał różnego rodzaju boje przechodzić. Oczywiście wierzę, że od tamtego czasu się pewnie dużo na rynku zmieniło, ale mimo wszystko wiadomo, że zawsze mając to już podstawy wiedzy z PrestaShop, czy już teraz tak naprawdę w międzyczasie też kilka sklepów wdrożyłem dla innych klientów, tak, że tak powiem komercyjnie, już teraz nie oglądam się za innymi dostawcami z tego właśnie powodu, że umiem sam, więc nie mam odniesienia, jak to w tej chwili wygląda na rynku.
Okej. Okay. A powiedz mi, tą firmę, którą wtedy wybierałeś, to była jakaś duża firma?
Tak, wiesz co, to o dziwo był partner PrestaShop nawet. Nie wiem, czy nadal są partnerem PrestaShop. Musiałbym to sprawdzić. Nie był to partner najwyższego rzędu, chyba jakieś tam jest kilka, z tego co pamiętam, poziomów. Tak, oni chyba mieli partnera Brons, jeśli dobrze pamiętam, tak? Jeżeli takie są odniesienia. I między innymi to był jeden z takich czynników, które powodował, że się na tą firmę decydowałem, ale no niestety akurat wtedy nie wyszło. Znaczy też nie chcę z drugiej strony powiedzieć, że było bardzo źle, tak? Bo to, że tak powiem, było to, powiedzmy sobie, jakoś tam ten sklep działał, tak? Jeśli chodzi o szatę graficzną, była ona wdrożona w miarę poprawnie. Wiadomo, że wszystko można zrobić lepiej, ale też jak się płaci kilkanaście tysięcy, to nie można oczekiwać, że ktoś będzie nad tym siedział kilka miesięcy, żeby to zrobić tak naprawdę profesjonalnie. Więc tak, natomiast to też patrząc po tych takich niedoróbkach typu brak możliwości aktualizacji, no moim zdaniem takie rzeczy nie powinny się zdarzać w profesjonalnej firmie.
No w 2015 kilkanaście tysięcy złotych to powiedziałbym w tamtych czasach to były takie budżety bardziej premium na sklepów na PrestaShopie niż minimalistycznie, bo teraz ostatnio słyszałem, że ktoś chciał zaktualizować PrestaShop z 1.6 na 1.7 za 2000, klient dostawał wyceny i mówię, niech pan zapomni o 1.7, bo przy takim budżecie to ja nie wiem, co się uda zrobić i czy to się skończy dobrze dla pana. I tam jeszcze dyskutowaliśmy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast ten dostawca, był partnerem, ale tam było kilkunastu programistów, tak chciałem zobaczyć, jaka to jest wielka firma, żeby tutaj słuchacze też mogli poczuć to.
Wiesz co, powiem ci szczerze, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tą firmę, że tak powiem, pracowałem w nią zdalnie. Ja tam współpracowałem z dwoma programistami i project managerem, natomiast nie potrafię ci powiedzieć, czy to byli wszyscy pracownicy, czy było ich w tej firmie więcej. Okay. Niestety takiej wiedzy nie mam.
Powiedz mi, jak wybierałeś wtedy tą firmę, to Czym się kierowałeś, a jeśli nie pamiętasz, to jakbyś się teraz kierował? Czy jakimi czynnikami, żeby wiedzieć, że oni to zrobią tak, jak ja bym chciał to, żeby zrobili?
Wiesz co, powiem ci tak, że wtedy wybrałem sobie kilka firm, tak mówisz, już nie pamiętam jakim kluczem nawet, ale kilka takich firm znalazłem, odbyłem 2-3 rozmowy z osobami z tych firm. Natomiast szczerze mówiąc, to tak, że każdy może obiecać dużo, natomiast pytanie, ile jest w stanie zapewnić. Na pewno, gdybym teraz wybierał taką firmę, to też miałbym obawy, dlatego że mam świadomość tego, ile usługi programistyczne kosztują i jak trudno jest znaleźć pracowników. Dlatego to często jest tak, że po prostu firma, nawet gdyby chciała mieć odpowiednią jakość, to musi zapewnić sobie takie przychody, na które niekoniecznie daną firmę zamawiającą taki sklep jest stać. Tak? I w przypadku PrestaShop, tak jak wspominasz, dla niektórych słuchaczy 2000 zł za aktualizację to może się wydawać jakaś śmieszna kwota. Natomiast to jest to, jak mówię, że słysząc taką kwotę, to ja już od razu wiem, jak i ty to zauważyłeś, że z tego będą tylko kłopoty. I to jest taka chyba pierwsza wskazówka dla ludzi, żeby jednak policzyli sobie wszystko, tak? Jak to można policzyć? Powiedzmy sobie tak, że stawka w tej chwili za programistę doświadczonego PHP to jest w okolicach 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Czyli za 160 godzin pracy pracodawca musi takiemu pracownikowi zasponsorować umowę mniej więcej w kwocie 10 tysięcy złotych plus minus kilka tysięcy w zależności od doświadczenia. I teraz jeżeli mówimy o kwocie 2000, to tak naprawdę to jest kwestia 3 dni pracy, tak? I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy programista w 3 dni jest w stanie zrobić to zlecenie, tak? Czyli w tym przypadku zaktualizować Prestę z 1.6 na 1.7, gdzie to się wiąże z bardzo dużą ilością pracy po stronie frontendu, który się z tego co wiem w Preście 1.7 bardzo mocno zmienił w stosunku do 1.6. Praktycznie trzeba szablon zmienić, tak? Oprócz tego może wyniknąć bardzo dużo problemów niekompatybilności między nodami, które po prostu trzeba najzwyczajniej w świecie przeklikać, znaleźć te problemy, tak? Później je wyeliminować. No, wydaje się to mało prawdopodobne, żeby osoba z doświadczeniem za taką stawkę była w stanie to zrobić, więc zapewne, jeżeli ktoś taką stawkę oferuje, to albo chce to zrobić bardzo szybko i zgarnąć pieniądze i, że tak powiem, później już od klienta brać kolejne pieniądze za poprawki, albo robi to osoba niedoświadczona, która tak naprawdę nie wie, na co się porywa bardzo często. I to jest taka pierwsza wskazówka, no, żeby nie szukać najtańszego dostawcy, bo to się bardzo często może zemścić. Na pewno referencje, tak, sprawdzenie tego, co dana osoba robiła, jeżeli to jest freelancer, a jeżeli to jest firma, to sprawdzić, co ta firma ma w swoim portfolio, troszeczkę poszukać w internecie informacji o tej firmie, aczkolwiek akurat bardzo często trudno takie informacje znaleźć, rzetelne, tak, bo wiadomo, że każdy oceniający ma jakiś tam swój punkt widzenia i czasami może takiej firmie zrobić po prostu krzywdę, bo oczekiwał zbyt wiele za zbyt mały budżet, no ale biorąc różnego rodzaju filtry, myślę, że jakieś tam wnioski każdy może sobie wyciągnąć, z kim dalej będzie współpracował.
No właśnie, tutaj poruszyłeś bardzo ważny wątek, czyli wynagrodzenia programistów w Polsce, które rosną. Jak w ogóle rosną wszystkie wynagrodzenia, tak? Od początku roku mamy plus 15% do pensji podstawowej. Lidl i Biedronka chwalą się, ile tam wzrosły im pensje i że nauczyciele zarabiają mniej niż pani na kasie. Z pełnym szacunkiem dla pani w kasie i z szacunkiem dla nauczycieli oczywiście. Więc raz to rośnie, trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba jeszcze do tego dojrzeć pewnie urlop, inne rzeczy. I nagle robi się całkiem okrągła sumka i z drugiej strony PrestaShop generalnie jest takim sklepem gotowym, open source, który ma wiele rzeczy, ale jest też dużo takich manualnej rzeczy do zrobienia, no i tego się nie da szybko zrobić. Ja mam takie właśnie doświadczenie, że właśnie klient do mnie dzwonił ostatnio, który ma tam 5 do 10 zamówień dziennie, czy jakieś 300-600 zamówień w miesiącu. W szczycie sezonu ma 600, poza sezonem ma tam 200 i miał właśnie PrestaShop 1.6 i myślał o Preście 1.7. I ja mu powiedziałem, wie pan co, pan tego nie rusza, bo przy takim budżecie tych 2, 3, 5 tysiącach to jest duża szansa, że pan sobie zrobi krzywdę, bo oczywiście można znaleźć freelancera, który jest gotów przez tydzień na tym posiedzieć i to zrobić, może dłużej. Natomiast ja mam takie doświadczenia, że tacy klienci, którzy korzystają z freelancerów, jeśli ich dobrze nie sprawdzą, i tam najczęściej się zdarzają takie sytuacje, że freelancer nie zrobi dobrej roboty, bo a, ma za dużo zleceń, więc jest mało responsywny na nasze zapytania, a b, ma też może inne doświadczenia, może to być junior, może być to, czyli taki niedoświadczony programista, może być trochę bardziej pewnych problemów już nie rozwiązał. Tam różne rzeczy wypływają i właśnie tak jak ty mówisz, że jest niedokończone albo coś go przerosło, nie jest w stanie go sobie poradzić z tym i przeciąga i tak dalej. I w takie sytuacje z moich doświadczeń wynika, że to jest 50% szans, że się to coś takiego zrobi, tak?
Tak, tak. Wiesz co, dokładnie tak jak mówisz, to jest to tego typu problem, że jednak trafiając na freelancera, mamy jedną osobę, która musi umieć wszystko. Powinna być wtedy naprawdę jakieś tam, powiedzmy sobie, przynajmniej średniej klasy programistą, żeby sobie z wszystkimi problemami radzić. Natomiast bardzo często niestety tak nie jest. Nie wiem, czy ty uczestniczysz w grupach e-commerce'owych na Facebooku. Z tego co pamiętam, chyba tak, ale bardzo często zdarzają się ogłoszenia osób, które biorą zlecenia na PrestaShop, czy na sklepy stawiane na WordPressie, czy na innych silnikach. I docierają do pewnych momentów, dosyć prostych moim zdaniem, w których nie potrafią sobie poradzić i szukają informacji na grupach, tak? No to w tym momencie to troszeczkę podważa jakoś tak sens wynajmowania takich osób, no bo rzeczywiście płacąc jakieś pieniądze oczekujesz profesjonalnej usługi, a nie każdy freelancer jest w stanie taką usługę dostarczyć, tak? I to jest rzeczywiście duży problem przy wyborze, bo wybierając złą osobę bardzo łatwo można się tutaj władować w pewnego rodzaju kłopoty. Aczkolwiek też z drugiej strony trzeba oddać sprawiedliwość, że i klienci w Polsce bywają bardzo trudni. Ja mam troszeczkę doświadczeń z freelancingu, z którego już praktycznie w tej chwili zrezygnowałem. Między innymi dlatego, że ludzie mają bardzo nierealistyczne oczekiwania w stosunku do swoich budżetów i bardzo trudno jest to wytłumaczyć klientom, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, tak? Nie da się zrobić za 2000, za 5000 czy za 10. Każdemu się wydaje, że to jest jakaś ogromna kwota. No ale niestety w świecie IT to nie jest aż tak ogromna kwota, tak? Są ludzie, a właściwie firmy, korporacje, które znacznie większe kwoty wykładają za znacznie mniejsze rzeczy i no i po prostu klienci niestety tego nie rozumieją, tak? Wydaje im się, że za 10 tysięcy to można zrobić coś naprawdę wielkiego, ogromnego, a niestety patrząc po tego, o tym, o czym mówiliśmy, tak? Patrząc po samych wynagrodzeniach, no to widać, że to są, przeliczając to na godzinę, to nie są jakieś ogromne budżety, tak?
Tak. No właśnie, ja ostatnio miałem klientkę, bo robimy audyty techniczne, takie UX-owe dla sklepów i ostatnio zgłosiła się do nas klientka w grudniu, która właśnie zaczęła bodajże współpracę z jakimś freelancerem i on po czasie powiedział, że nie bardzo jest w stanie tego zrobić i szukała kogoś, kto dokończy ten sklep, jakieś tam rzeczy różne i zleciła nam taki audyt. Ja w takim audycie pierwsza rzecz, którą robimy, często daje taką gwarancję satysfakcji, że jak będą wyniki nie takie albo się klientka nie stwierdzi, że nie zadowala jej nasza praca, to daje, powiem, że zwracam pieniądze. Zrobiliśmy tą analizę i chłopak, nasz koordynator, który to robił, siadł, poświęcił z kilkanaście godzin, programistę wypytał i on jej powiedział: proszę pani, to żeby to skończyć, to my szacujemy od tam 2-3 tysięcy minimum, żeby poprawić takie rzeczy, do kilkunastu tysięcy. Jakby nie byliśmy w stanie po tym krótkim nowym audycie stwierdzić, ile to będzie kosztować. Raczej optowaliśmy, że to będzie około 10 tysięcy, żeby to skończyć, żeby naprawić te rzeczy, dopracować tak, jak ona to chciała. I patrząc na to, co ona potrzebowała, gdzie jest w biznesie, bo ta pani startowała dopiero z biznesem, startowała ze sklepem, miała pomysł na to, że ona tu będzie to rozwijać, to zaproponowaliśmy, żeby zapomniała o Preście, która jest dla niej skomplikowana, bo ona się technologicznie, technicznie nie zna. Ja robiłem startup w 2010 roku i wiem, jak długo i ciężko mi zeszło mentalnie, żeby zamknąć portal, który nie przynosił pieniędzy, a tylko koszty. I trwało to rok. I wiem, że dla niej to było bardzo szalone z naszej strony, żeby coś takiego proponować. Proponowaliśmy, żeby przyszła na jakiegoś SaaS-a i poświęcić, i dała jakiejś firmie, która to na tym SaaS-ie wdroży szybko i skutecznie, bo to dużo prościej można zrobić. I na początku biznesu jest super opcja, żeby szybko uruchomić sklep i szybko działać. Nawet poleciłem jej jeden z naszych odcinków, tutaj Tomka Kwaśniewskiego, o tym, jak oni wdrażali sklep w 4 tygodnie na SaaS-ie, żeby później przejść na Presta i później ją zacząć rozwijać. No niestety pani trochę nie zaakceptowała tej naszej wizji, tak jakby myślę, że nie potrafiła tego przejść. Być może my też się mylimy, tak, bo nie znamy wszystkich jakby tam jej wytycznych, no, w wyniku czego powiedziała, że chciałaby zwrot pieniędzy, więc bardzo często jest taka historia, że zaczynamy biznes. Znaczy ona nam powiedziała, że chciała po prostu mieć coś własnego, że ona będzie na tym panować, to będzie na jej serwerze. Trochę jak mamy mieszkanie, w Polsce się nie przywykło wynajmować mieszkań, tylko wszyscy chcą mieć na własność. W przeciwieństwie do na przykład Niemców, gdzie większość się wynajmuje.
Tak, wiesz co, no tutaj mi się wydaje, że niestety dużą taką negatywną pracę w cudzysłowie robi to, że wielu osobom się wydaje, że inwestując w PrestaShop, Magento czy jakąkolwiek otwartą inną platformę, to jest jednorazowy wydatek, tak? Że to jest tak, że wydajemy raz pieniądze i później sklep jest za darmo. Natomiast no, ludzie sobie, to bardzo często tego doświadczam, ludzie sobie zupełnie nie zdają sprawy z tego, że to, że tam sklep jest za darmo, to tak naprawdę jest mały problem, tak? Wystarczy sobie zwrócić uwagę, kto za takimi projektami stoi, tak? Za Magento stoi na przykład Adobe. To jest korporacja, która no, ma miliardowe, przypuszczam, obroty w tej chwili, już jedna z największych firm w branży IT. I ona zajmuje się wytwarzaniem darmowego sklepu, tak? Teraz należy sobie odpowiedzieć pytanie, czy oni to robią po to, żeby zrobić coś dobrego dla świata? No niekoniecznie. Korporacje tak nie działają. Korporacje działają dla pieniędzy. Więc po co one to robią? Dlatego, że doskonale sobie zdają sprawę, że to jest tylko początek, tak? Że za takim sklepem idą ogromne koszty, które firmy ponoszą przez całe lata. I utrzymując tą infrastrukturę na własnych serwerach, rozwijając coś własnego, niestety ponosimy koszty, tak? Są z tego korzyści. Nie można powiedzieć, że nie. Każdy sobie musi jednak zważyć to, czy te korzyści przerastają koszty, które się potencjalnie wiążą z takim sklepem, tak? W przypadku Presty te koszty nie są faktycznie duże, obiektywnie, ale z drugiej strony jednak dla początkującej firmy, tak jak mówisz, nawet takie 10 tysięcy, to jest duży koszt, tak? I w tym momencie rzeczywiście chwała ci za to, że miałeś odwagę w ogóle klientowi zaproponować jakiś SaaS, bo to się też nieczęsto zdarza.
No właśnie, to ja mam taką ideę, żeby trochę edukować moich klientów i często mówię, że na przykład nie warto aktualizować Presta 1.6 na 1.7, jak klient ma za mały budżet. Bo po co? Ta Presta 1.7 go nie ratuje, a przy małych biznesach to naprawdę ryzyko jakiegoś poważnego błędu, czy coś jest znikome. Znaczy może błąd może powstać, ale konsekwencje tego błędu są dużo niższe niż przy bardzo, bardzo dużych sklepach. I nie warto aktualizować, jeśli jest dopieszczony ten sklep, bo zbudowanie sklepu na 1.7 wiąże się praktycznie z pracą od początku, bo trzeba cały frontend, czyli tą skórkę przebudować, dobudować te wszystkie moduły, które były, bo one nie są kompatybilne za bardzo z nową wersją, niestety. I to nie jest też wina samego PrestaShop, bo to samo jest przecież z Magento 1.9 a 2.0, tak?
Dokładnie tak.
I mam taką teorię, że jeśli zaczynasz, chcesz zbudować sklep swój pierwszy, zacznij od SaaS-a i bądź gotów na przesiadkę. Bądź gotów na przesiadkę, bo niestety z tego co widzę, trochę jest to jak z samochodami, że co 3-4 lata trzeba zmienić samochód. Przynajmniej w dużych korpo tak się robi, że kupuje się nowe i trzeba to zmienić, bo nie wiesz, jaka będzie technologia za 3 lata, za 4 lata. I trzeba być tego świadomym, że to będą dodatkowe koszty. Jeśli twój sklep na to nie zarabia, no to mamy problem w modelu biznesowym. Z drugiej strony sklepy internetowe Zawsze daję taką metaforę, że są jak ogrody. Najpierw trzeba zbudować ogród, a później go pielęgnować codziennie przez miesiąc i dokładać do tego, tak jak trawnik, co tydzień trzeba tam kosić i dorzucać różnych, tak? I te piękne ogrody, które tam są w różnych parkach, to przecież utrzymanie ich kosztuje dużo więcej czasami niż samo stworzenie. I ze sklepami jest trochę podobnie, bo to nie jest tak, że zbuduję i mogę zapomnieć. Bo te błędy, one cały czas wyskakują, pojawiają się, a z drugiej strony cały czas chcemy się rozwijać, więc pojawiają się nowe narzędzia marketingowe, nowe narzędzia automatyzujące i to trzeba budować.
No powiem ci, że tak, nie wiem, trudno to nazwać anegdotą, ale może taką historyjkę. Ja jak wspominałem, chyba jeszcze nie wspominałem na wizji, pracuję w takiej firmie Unity Group. My się zajmujemy różnego rodzaju wdrożeniami IT. Ja akurat pracuję właśnie w dziale zajmującym się wdrożeniami Magento. I to, co bardzo cenię mojego kierownika, to jest to, że właśnie ma odwagę w pewnych momentach powiedzieć klientowi, że no Magento nie jest dla ciebie, tak najprościej mówiąc. Takim bardzo standardowym przykładem są firmy, teraz już może to się rzadziej zdarza, ale jeszcze do niedawna, jak pewnie wiesz, było bardzo dużo dotacji na rozwój biznesu IT i tak dalej. I w momencie, kiedy przychodziły firmy z chęcią wdrożenia Magento, tak, za jakieś tam większe pieniądze, nie będę tutaj mówił kwot, ale to już tam powiedzmy sobie kwoty na pewno dużo większe niż to, o czym mówimy w tej chwili tutaj w tym odcinku podcastu. Po prostu uczciwie i mówił, słuchajcie, ale wdrożycie teraz na tą dotację, tak? Macie tam zwrot 90% kosztów, czyli wdrażacie sklep prawie za darmo, ale co zrobicie za rok, tak? Bo te koszty utrzymania też będą duże, tak? To jest platforma dla dużych marek. Będzie to dużo kosztować w przyszłości, żeby rozwijać. Jeżeli wy sobie tego nie przemyślicie, co wy chcecie robić dalej z tym sklepem, no to tak naprawdę trochę to pachnie plajtą, tak? Bo wejdziecie w bardzo fajne oprogramowanie, ale nie będzie was stać na jego rozwój i za 2-3 lata będziecie mieli duży problem, tak? I to jest właśnie to, za co cenię między innymi moją firmę, że po prostu z pewnych zleceń potrafiła zrezygnować po to, żeby klienta nie władować w pewnego rodzaju minę, tak? I to jest dokładnie to samo, o czym ty mówisz, że taką samą miną dla kogoś może być wdrożenie PrestaShop, zwłaszcza na początku jego biznesu, kiedy tak naprawdę nie zna ani swojego poziomu kosztów, ani swojego progu rentowności, tak? Wszystko takie troszeczkę policzone palcem na wodzie. I w tym momencie rzeczywiście bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo to zawsze trzeba zrobić taką analizę swoich potrzeb i tego, co jest dostępnego na rynku, tak? Ale bardzo często nawet Presta może okazać się zbyt dużym kosztem dla małego biznesu, mimo że jest darmowa.
Tak, mimo że jest darmowa, tak, bo to jest trochę jak z tymi wszystkimi produktami za darmo, później w końcu trzeba za to płacić, bo programiści są drodzy. Odnośnie samego Magento, ja ostatnio dużo słyszę od różnych osób, jak zatrudniam różnych e-commerce menadżerów, czy rozmawiam z przedsiębiorcami, to słyszę, że firmy, które stawiały sklepy na Magento 3-4 lata temu, gdzie te koszty były akceptowalne, teraz się okazuje, że nie stać ich na utrzymanie tego sklepu, bo te koszty na tych programistów na Magento, tak jak ty powiedziałeś, mówiłeś tam o programiście PHP, no to Magentowcy kosztują jeszcze więcej, bo cały rynek eksportuje usługi Magento na zachód, gdzie stawki są znacznie wyższe niż w Polsce. I te stawki na polskie też są wysokie, bo podobne jak na zachód, więc a samo Magento jest dużo bardziej skomplikowane, więc potrzeba lepszych programistów, a do tego to tak czy siak zajmuje dłużej. Ja myślę, że rozwój Magento kosztuje 2-3 razy więcej niż PrestaShop. Może się przesadzam, ale mam takie wrażenie, takie odczucia, że podobny sklep na PrestaShopie można 2-3 razy taniej postawić, patrząc na to, jak czasami konkuruje w różnych firmach, żeby zbudować pewnego rodzaju sklepy i nasze wyceny są 2-3 razy niższe. No oczywiście, tak jak pewnie zaraz powiesz Marcin, na Magento można dużo bardziej zaawansowane rzeczy budować.
No właśnie, tutaj dochodziło do takiego ciekawego porównania, bo szczerze mówiąc mi się wydaje, że cała kwestia problemu z Magento jest taka, że wiele osób nie rozumie tak naprawdę, czym jest Magento. Tak? Bo jeżeli kupujemy sobie sklep na Preście, tak jak go wdrażamy, Presta z natury rzeczy jest takim sklepem, można powiedzieć, pudełkowym, czyli takim gotowym rozwiązaniem, które wystarczy troszeczkę dopieścić i ono z natury rzeczy powinno być systemem gotowym do sprzedaży. Tak? Magento natomiast to jest troszeczkę inna filozofia. Zrobiła sobie Magento moim zdaniem taki trochę strzał w stopę w pewnym momencie, że wraz z samym Magento zostaje wydany szablon, który się nazywa Luma, tak? Czyli taki gotowy szablon pokazujący, co Magento może. Ale tak naprawdę wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że to, co zostaje z Magento wydane, to jest tylko taki przykład bardzo okrojony, bardzo prosty, najzwyklejszego pudełkowego sklepu z bardzo okrojonymi funkcjami. Bo tak naprawdę Magento w przeciwieństwie do Presty nie jest gotowym sklepem. To jest raczej framework, zresztą samo Magento opiera się właśnie o Magento Framework. I ten framework służy do tego, aby wdrażać rzeczy bardzo niestandardowe. Tak? Porównując to do Presty, Presta jest napisana w taki sposób, że jest myślana jako sklep. Tak? Taki zwykły, standardowy sklep, czyli to, co 90% osób myśli, myśląc o sklepie, to jest właśnie PrestaShop. Tak? Niestety Magento jest to troszeczkę inna filozofia. Magento jest założenie takie, że wszystko robimy bardziej abstrakcyjnie, bardziej, nie chcę powiedzieć profesjonalnie, bo to może by byłoby nie fair w stosunku do Presta, ale bardziej przewidziane na taką dużą skalę, tak? Czyli wszystko jest napisane w taki sposób, aby było maksymalnie rozszerzalne, maksymalnie modyfikowalne. Nazywa się to w takim świecie IT oprogramowaniem enterprise, czyli takim, które pozwala na bardzo dużo, ale idzie za tym pewna cena, tak? Pierwszą ceną jest to, że tak jak wspomniałeś, Magento nawet w świecie PHP-u jest uważane za taką jedną z najtrudniejszych dziedzin, tak? Dlatego, że ono jest właśnie takie bardzo duże, bardzo rozbudowane, opiera się na wielu warstwach abstrakcji, przez co wszystko tam zajmuje czas, tak? Na przykład wreszcie bardzo łatwo jest sobie zmienić jakiś styl, tak? Nie podoba nam się kolor guziczka, wchodzimy w kaskadowe arkusze styli, zmieniamy to i super, widzimy od razu efekt. Magento niestety nie ma takich prostych skrótów. Często nawet bardzo małe, drobne modyfikacje wymagają dosyć wysokiego poziomu wiedzy i nie da się tego zrobić, że wpisujemy sobie w Google, jak zmienić kolor przycisku, tak? Bo to jest po prostu zupełnie inna filozofia oprogramowania, wymagająca naprawdę dużej wiedzy i z samego programowania, ale też samego PHP-u. Tak dla przykładu, jak zaczynałem swoją przygodę z PHP, z Magento, to pierwsze pół roku to było u mnie szkolenie, tak? Szkolenie, żeby w ogóle być w stanie pracować wydajnie z kodem Enterprise, jakim jest Magento, żeby rozpoznać jego możliwości. Zanim w ogóle myślałem o tym, żeby jakiś sklep na tym też, tak? To jest po prostu zupełnie inna filozofia. Oczywiście zwraca się to w takich rzeczach, że można robić bardzo niestandardowe rzeczy. Ja przyznam szczerze, że w tej chwili chyba już 5 albo 6 projektów robiłem, takich od A do Z, czyli takich, w których uczestniczyłem praktycznie cały czas. Tylko jeden z tych projektów był takim sklepem, który mamy na myśli, mówiąc sklep, tak? Wszystkie pozostałe to były platformy B2B z bardzo niestandardową logiką biznesową, z rzeczami, które w PrestaShopie po prostu byłyby nie do zrealizowania. Ale też nie ukrywajmy, no, budżety tam były zupełnie inne, tak? I to już, no, nawet nie chcę czytać kwot, ale były to naprawdę kwoty poza zasięgiem zwykłego Kowalskiego, tak, typowe wdrożenia dla korporacji za bardzo duże kwoty. Także to jest właśnie to, w czym tak naprawdę bryluje Magento, czyli zrobienie czegoś bardzo niestandardowego, z taką bardzo nietypową logiką. Magento na to pozwoli, PrestaShop nie, dlatego że PrestaShop jest po prostu sklepem, tak? I to jest właśnie ta różnica. I teraz, jeżeli ktoś stawia sobie zwykły, standardowy sklep na Magento, tak? Czyli taki, który można postawić na Preście, no trzeba sobie tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on to robi. Czy on to robi dlatego, że słyszał, że Magento jest super fajne, rozszerzalne i bardzo przyszłościowe? To jest prawda oczywiście, ale z drugiej strony, jeżeli on to robi tylko po to, że słyszał, że takie jest Magento, a nie widzi w tym realnego zastosowania dla siebie, tak? No to tak naprawdę ładuje się w taki problem, że za wszystko, co chce zrobić, będzie płacił o wiele więcej. Tak? No to właśnie to, o czym wspominałeś, ta trzykrotność kwoty w przypadku zwykłego sklepu mi się wydaje jak najbardziej realne. Mam porównanie, jak się programuje szybko w Preście, a jak to, ile zajmują pewne rzeczy w Magento. Jak najbardziej to jest mniej więcej dwa razy więcej czasu trzeba poświęcić na podobne rzeczy robiące w Magento. Przez tą właśnie skomplikowalność tego systemu, tą taką modularność i ogólnie zachowanie jakichś bardzo wysokich standardów kodowania. I plus jest ta różnica w stawce, tak? Czyli jak najbardziej taka podstawowa cena razy 3 wydaje mi się jak najbardziej trafiona. Tak to mniej więcej mi się wydaje, że będzie wyglądało. Widać to też po modułach, tak? W przypadku Presty zwykłe moduły zazwyczaj w Polsce można kupić od 100-200 zł. W przypadku Magento większość modułów kosztuje od 100 do 1000 dolarów, tak? Także to już widać, że jest to też zupełnie inna półka cenowa. Na pewno plusem jest to, że te moduły są bardziej rozbudowane zazwyczaj, tak? One pozwalają na więcej. Tylko pytanie, czy dany sklep potrzebuje tych dodatkowych funkcji, tak? Czy rzeczywiście nie wystarczą mu te funkcje, które są w PrestaShop, bo PrestaShop jako oprogramowanie też jest bardzo fajnym oprogramowaniem, też ma bardzo dużo do zaoferowania i w mojej opinii w 9 na 10 takich standardowych sklepów, jeżeli nie mamy pod maską jakichś bardzo nietypowych potrzeb, PrestaShop w zupełności wystarcza. Zresztą bardzo dużo dużych sklepów stoi na Preście i z powodzeniem sobie radzi. Wydaje mi się, że ma to po prostu sens ekonomiczny, tak? Jeżeli nie potrzebujemy jakichś bardzo rozbudowanych funkcji, które ma do oferowania Magento, albo nas na nie wreszcie najczęściej nie stać, to po co się ładować w taką platformę, która na takich trywialnych rzeczach będzie nas kosztowała kilka razy więcej, tak?
Amen.
Dziękuję.
Że tak powiem. No właśnie. No i teraz, okej, skoro dla mnie świetnie to podsumowałeś, lepiej bym tego nie ujął i chyba nie potrafiłbym, mówiąc otwarcie, czym się różni Magento od PrestaShopu od takiej strony programistycznej. I teraz, kiedy podejść do SaaS-a, czyli typu Shopper, iShop, Shoplo, Redcard i tysiące innych, kiedy do PrestaShopu, a kiedy byś do Magento podszedł?
Wiesz co, to mi się wydaje, że tak, jeżeli to jest twój pierwszy sklep w ogóle, tak? To, co ja zaobserwowałem pracując z ludźmi, którzy właśnie wdrażali swoje pierwsze sklepy, tak jak wspominałem, jeszcze przed erą Magento, zwłaszcza troszeczkę wdrażałem sklepów na Preście dla osób po prostu tak jako freelancer, tak? Czy jako taki dodatkowy swój dochód. To, co mnie zawsze uderzało, to jest to, że osoby, które postanawiały iść w e-biznes, nie miały podstawowej zdolności, podstawowej wiedzy na temat tego, jak działają sklepy internetowe, tak? Czyli co tak naprawdę one by chciały od tego sklepu. Wszystkie, praktycznie wszystkie te osoby przychodziły, one mówiły, chcę mieć sklep, tak? Ale co to znaczy, tak, w dzisiejszych czasach? Zwłaszcza jeżeli chcę iść w PrestaShop, tak, to idę po to, żeby dostać jakieś tam ciekawe funkcje, tak? I teraz moim zdaniem, jeżeli wdrażamy pierwszy sklep, to zawsze warto zacząć od SaaS-u. Nawet nie po to, żeby go wdrożyć, ale żeby sobie na miesiąc, dwa miesiące taki SaaS wykupić. To są, z tego co się orientuję, bardzo małe pieniądze idące w kwoty kilkunastu złotych miesięcznie za takie podstawowe abonamenty i chociażby sobie przeklikać ten sklep. Spróbować postawić tam sklep taki, jaki byśmy mieli w swojej głowie, tak? Czyli wprowadzić kilka produktów, podzielić kategorie, wprowadzić metody dostawy. I wtedy to jest moim zdaniem taki świetny trening dla nas, bo pracując na żywym organizmie widzimy, czego nam brakuje, tak? Co bym potrzebował, czego nie mam w SaaS-ie, tak? Jeżeli ja już wiem, co jest w SaaS-ie, a czego mi tam brakuje, to wtedy właśnie jest ten moment zadania sobie pytanie, czy potrzebuję tego na początku. Jeżeli nie, no to zostaję na SaaS-ie, mam sklep wdrożony, nauczyłem się go obsługiwać i super. Jeżeli natomiast brakuje mi tych funkcji nadal, tak? Bo mój biznes tego wymaga, wtedy właśnie warto się rozejrzeć za Prestą. Też albo ją sobie zainstalować, albo z jakiegoś dema skorzystać, porównać, co w niej jest. Jeżeli tam również tego brakuje, to poprosić firmę lub freelancera, w zależności od tego, jaki mamy budżet, jakie mamy potrzeby, o określenie tego, ile będzie kosztowało wdrożenie tych funkcji, tak, które nam brakują. I to jest chyba taki moment w tym momencie, że jeżeli widzimy, że czegoś nam naprawdę bardzo brakuje, wtedy to jest ten pierwszy taki dzwonek, że warto zapłacić za tą darmową prestę, tak?
Darmową, nie darmową.
Dokładnie, bo to się, jak się okaże, to w porównaniu z SaaS-em presta darmowa wychodzi znacznie drożej, tak? Ale też oferuje więcej. I to jest taki moment i wydaje mi się, że dla jednoosobowych działalności, dla małych firm, tak jak mówiłem, w 90, nawet pewnie w 95% przypadków presta to będzie to, czego im będzie potrzeba i na czym najprawdopodobniej skończą swoją przygodę z rozwojem sklepu, dlatego że po prostu presta na takim poziomie oferuje bardzo dużo i w zasadzie nawet przy jakichś tam niewielkich budżetach bardzo wiele pozwala zrobić. I tak jak dla mnie, dla małych firm, dla średnich firm nawet, presta jest w zupełności wystarczającym rozwiązaniem, tak? Magento, szczerze mówiąc, ja widzę tylko dwa scenariusze, aby wdrożenie Magento miało sens. Pierwszy scenariusz to jest taki, że mamy bardzo nietypowe potrzeby i okazuje się, że istnieją moduły do Magento, które pozwalają je zrealizować. To jak już mówiłem, w skali światowej Magento jest o wiele większym graczem, jest o wiele więcej tych modułów. Samo Magento jest bardziej elastycznie napisane, jeśli chodzi o kod, więc te moduły też pozwalają na znacznie więcej niż moduły do Presty. Są też droższe, ale mimo wszystko to jest taniej niż zlecać pisanie własnego modułu nawet do samej Presty, tak? Niż taniej jest kupić gotowy moduł do takiego Magento. I w tym momencie, jeżeli rzeczywiście widzimy, że są potrzeby biznesowe, które możemy zrealizować w Magento praktycznie gotowymi modułami, a które wreszcie by nas kosztowały jakieś duże pieniądze na ich wdrożenie, wtedy jest taka przesłanka, żeby w Magento pójść. Ja jeszcze powiem za chwilkę o takich wadach Magento dla małych firm, może żeby też sobie zdawać sprawę z tego, z czym to się wiąże, ale tak jak mówię, no to jest taka przesłanka, jeszcze nie mówię, że to jest decyzja, ale przesłanka, że warto rozważyć Magento. Druga rzecz, druga kategoria to rzeczywiście już są firmy duże, które mają po prostu bardzo skomplikowane procesy biznesowe. Na przykład Unity Group, tak? To jest taki typowy klient. To są klienci, którzy mają kilka systemów albo ich kilkanaście nawet, tak? Chcą sobie zintegrować te systemy w platformie Magento, tak? Czyli żeby na przykład zarządzać stanami magazynowymi za pośrednictwem jakiegoś systemu ERP, żeby wprowadzić jakieś bardzo nietypowe potrzeby biznesowe. Przykładowo teraz prowadzę taki projekt dla jednej z dużych międzynarodowych tak naprawdę korporacji, który polega na tym, że klienci mogą sobie zamówić na frontendzie produkt, ale ten produkt, zanim zostanie im dostarczony, jeszcze musi przejść, jeśli dobrze pamiętam, przez 6 różnych działów, tak? Część tych działów to są w ogóle firmy zewnętrzne. I całym tym procesem zarządza Magento, tak? Czyli tak naprawdę ta funkcja sklepu, gdzie klient sobie coś wkłada do koszyka, to jest taki ten przysłowiowy czubek góry lodowej. Natomiast to, co my musimy zrobić gdzieś tam na backendzie, to jest obsługa całego tego procesu, żeby każda z tych firm, która realizuje po kolei ten produkt, mogła w Magento określić, na jakim to jest etapie. Tak? Cała komunikacja wewnętrzna, komunikacja z klientem, jeśli chodzi o wymianę plików potrzebnych do realizacji tego projektu i tak dalej, i tak dalej. I to jest proces, który trwa, powiedzmy sobie, około miesiąca, tak? Od czasu złożenia do czasu dostarczenia klientowi produktu. To jest idealne zastosowanie dla Magento, tak? Bo to jest po prostu coś, co po prostu do czego zostało stworzone Magento, żeby takie właśnie problemy biznesowe obsługiwać. Natomiast jeżeli mamy taki zwykły sklep, który po prostu przyjmuje zamówienie, pakujemy paczkę, wysyłamy i nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii, to zazwyczaj Magento się nie będzie sprawdzało, tak? No tak jak mówiłem, jak tak sobie odtworzę projekty, w jakich brałem udział, jeden jedyny projekt był taki, który rzeczywiście, myślę, że dałoby się postawić przy odrobinie samozaparcia na Preście. Miał troszeczkę skomplikowaną logikę biznesową, jeśli chodzi o wysyłki, ale poza tym był w miarę standardowym sklepem. Natomiast większość takich sklepów, no to były po prostu procesy, gdzie sam zakup to był, nie wiem, 5% wdrożenia, tak? Natomiast pozostała część to była właśnie cała logika biznesowa stojąca za tym biznesem, tak? Najczęściej to są właśnie platformy B2B, czyli sprzedające między firmami, hurtownie, dostawcy, tego typu rzeczy, jakieś duże biznesy, które po prostu oszczędzą na tym w przyszłości, że ten proces w Magento im się bardzo uprości i zamiast na przykład posiadania 15 pracowników do obsługi, będą to samo robili z 5 pracownikami, tak? I w tym momencie wydanie 100, 200, 300 tysięcy czy kilkuset tysięcy w skali takiego biznesu ma po prostu sens, bo po prostu oszczędza w dłuższej perspektywie jakieś większe pieniądze. Natomiast w przypadku małej firmy zazwyczaj to po prostu nie ma sensu.
A mówiłeś o jakichś wadach. Zanim skomentuję to, chciałem...
Tak, wiesz, no wadą Magento jest jego największa zaleta, tak? Czyli po prostu skomplikowalność. Preste do niedawna jeszcze stawiało się na VPS-ach, dzisiaj hostingi są na tyle mocne, że nawet często na zwykłym hostingu Preste można postawić, że nie ma ona jakiegoś wielkiego ruchu i bardzo dobrze sobie ten sklep radzi, tak? Natomiast w przypadku Magento niestety samo postawienie sklepu to jest po prostu książka na kilkaset stron, tak, dokumentacji technicznej, omawiająca różne plusy, minusy różnych rozwiązań, tak. Przykładowo, no nie chciałbym tu za dużo zdradzać, że tak powiem, tajemnic biznesowych firmy, ale takie standardowe wdrożenie większego sklepu rzadko się kończy na jednym serwerze, to zazwyczaj jest 5-6 serwerów wyspecjalizowanych pod różne rzeczy, tak, czyli pod bazę danych, pod warstwę cache'u frontowego, pod warstwę cache'u backendowego, tak, po prostu jest kilka różnych technologii typu Varnish, Redis, typu Elasticsearch, wszystko się stawia bardzo często w środowiskach typu AWS, czyli Amazon, na wielu różnych maszynach i samo skonstruowanie takiego serwisu jest bardzo kosztowne i bardzo trudne, tak? Ja nie chcę tutaj znowu mówić o kwotach, bo akurat tym się zawodowo nie zajmuję, ale myślę, że samo takie postawienie profesjonalnego środowiska pod Magento kosztuje więcej niż niektórzy wydają na wdrożenie sklepu, tak? Także no, to jest po prostu wada i zaleta, tak? Bo z drugiej strony, jeżeli później trafiamy na sklep, który musi obsłużyć, nie wiem, 100-200 tysięcy zapytań na minutę, no to przy takiej architekturze bardzo łatwo jest to obsłużyć, bo można dołożyć bardzo prosto 2-3 dodatkowe serwery praktycznie w kilka minut, tak? Ale po co to robić dla małego sklepu, kiedy on prawdopodobnie nigdy takiej skali nie osiągnie, żeby wyszedł nawet poza potrzeby hostingu, a z kolei Magento na zwykłym hostingu nie postawimy, bo ono ma takie początkowe wymagania, jeśli chodzi o moc obliczeniową, że nawet większość serwerów podzielonych VPS-ów jest troszeczkę za słaby na ten system, tak żeby on działał rzeczywiście wydajnie, także przynajmniej trzeba mieć pewnie serwer dedykowany, żeby to działało rzeczywiście wydajnie, sprawnie. I to są takie problemy, które, no właśnie mówię, no, trudno to nazwać wadą, tak? Bo to jest po prostu myśl techniczna stojąca za tą architekturą, która jest nastawiona na duże wdrożenia, na duże sklepy, więc ona jest po prostu wadą dla małych sklepów, tak? Dla mniejszych graczy, którzy po prostu nie mają ani budżetów na to, ani wiedzy wewnątrz firmy, żeby takimi środowiskami zarządzać. Oczywiście wiadomo, że wszystko się da, tak? Da się postawić to na jakimś małym serwerze, będzie to chodziło troszeczkę wolniej, może nie tak wydajnie. No tylko znowu pytanie po co, tak? Po co mamy płacić za jakiś tam mały serwer dedykowany 200 zł, kiedy taką miesięcznie, tak? Kiedy Preste można utrzymać na serwerze za 10 zł miesięcznie. No i to jest właśnie ta różnica.
To jest ta różnica między Magento a PrestoShop. Ja mam taką metaforę odnośnie różnicy pomiędzy właśnie SaaS-em PrestoShop i Magento, że Magento to jest trochę jak Linux. Żeby tam wejść, trzeba się znać i poświęcić dużo czasu. PrestaShop to bardziej Windows, a SaaSy to bardziej jak Apple, gdzie nic nie ma. Może nie do końca jest to trafna metafora, ale tak jakby ogarnięcie tego, żeby to sobie poustawiać, jest dużo, bo im mniej mamy rzeczy do ustawiania, do konfigurowania, tym łatwiejsze jest narzędzie. I teraz ty powiedziałeś to od strony, Marcin, takiej technicznej, programistycznej, jak to się różni, i dziękuję ci za bardzo, bardzo, bo ja nie jestem programistą, ja jestem człowiekiem, który buduje biznesy, sprzedaje, robi marketing i staram się doradzać też klientom w tym zakresie. I ja sobie ukułem parę innych takich definicji też, oprócz tych technicznych, kiedy warto na pewne rzeczy wejść, i, znaczy kiedy, jak podejmować decyzję, w którą platformę wejść. Po pierwsze, według mnie trzeba sobie powiedzieć, jaki mam cel obrotu w moim sklepie na najbliższy rok. Gdzie chcę, żeby ten mój sklep był za rok. Tak? Jeśli zaczynam biznes, to gdzie chcę być? Ile ma być obrotu za rok, tak? Na miesiąc. Jeśli już mam biznes, to gdzie chcę być? Bo z tej perspektywy, gdy wiemy, gdzie chcemy być za rok, za dwa, za trzy, z naszym sklepem, dużo łatwiej podejmować decyzje biznesowe. Bo z mojej strony sklepy, które mają obrót do 50 tysięcy na miesiąc, żeby ułatwić, uprościć pewne decyzje, to jeśli mają do 50 tysięcy na miesiąc, to ja bym się nie zastanawiał, tylko sasa. Po prostu. Są bardzo małe wyjątki, kiedy warto robić dedykowane rozwiązanie. Po prostu sasa, sprawdźmy, czy nam wychodzi. Powyżej 50 tysięcy, może 100 tysięcy, wtedy się pojawiają pierwsze problemy z automatyzacją, z różnymi rzeczami marketingowymi, które chcielibyśmy robić, a których nie możemy na typowym SaaS-ie robić. SaaS, czyli Software as a Service, czyli taki typowy shopper, I do sell, no takie, że płacimy abonament, tak? Tutaj powtórzę, bo może nie wszyscy pamiętają. I powyżej 100 tysięcy tu są już dedykowane rozwiązania. My akurat robimy na PrestaShopie, ale to jest nasz SoteShop. SoteShop to jest taka polska platforma, która gdzieś tam ma swoją niszę, kiedyś była popularna, teraz jest mniejsza. Ona jest prostsza od PrestaShopu, jest bardziej przystosowana do rynku polskiego. Natomiast mam dużo mniej wtyczek i jesteśmy wtedy bardziej uzależnieni od agencji, która nam może wszystko tam zrobić, bo na SOTE można dużo rzeczy zrobić, tak? Tylko to też wymaga dużo pisania, nie ma tylu wtyczki, które tam są, to większość my jako agencja konwersji napisaliśmy praktycznie. To też jest taka, a to my jesteśmy tylko tak jakby partnerem SOTE. I teraz ja sobie taką ukułem, nie wiem, czy się ze mną Maciej zgodzisz, ale Magento warto rozważać, jak mam 3, 4, 5 milionów obrotu na miesiąc lub mam bardzo skomplikowane procesy biznesowe w środku, które wymagają przerobienia tego i zautomatyzowania. I tak patrząc na nasz rynek, to wydaje mi się, że bardzo mało sklepów, tak jak powiedziałeś, się do tego kwalifikuje. A nawet robimy platformę B2B na PrestaShopie i to też świetnie działa. Oczywiście, są, tak jak ty mówisz, są dużo bardziej skomplikowane procesy, które już na PrestaShopie nie zrobimy, tak? I taki ja sobie zrobiłem taki podział właśnie na obroty w sklepach. A z drugiej strony można też sobie uświadomić, jakie są budżety na zrobienie takiego sklepu, tak? Żeby zrobić fajny sklep na PrestaShop z dedykowaną grafiką, bez jakichś dużych badań UX-owych, tylko specjalizując się na najlepszych praktykach i na tym, co tam można wyciągnąć od klienta w czasie dłuższej rozmowy. No to, że nie będę wchodził jak dłużej, bo to z każdym klientem jest trochę inaczej, ale z 30-40 tysięcy trzeba mieć zedykowaną grafikę. Oczywiście można zrobić na szablonie, ale wtedy są inne wady, typu, że jest to wolniejsze, te szablony nie są idealne. Zazwyczaj mobile tam, mówiąc kolokwialnie, leży. Natomiast z tego, co słyszę, jak dostaję oferty od konkurencji, mówią, bo też dostaliśmy, na przykład klient mówi, dostaliśmy na Magento, to te sklepy są od 100-150 tysięcy i to są zwykłe sklepy. Jest pytanie, czy warto to robić na Magento, bo tutaj się kłania właśnie pierwsze pytanie. Jaki nasz jest cel biznesowy za rok, za dwa, za trzy, gdzie chcemy być? Bo później te koszty takie początkowe to jest dopiero początek, mówiąc po prawdzie, tak? Jeśli wydamy te 30-40 tysięcy na przykład na PrestaShop na początek, na zrobienie tego sklepu, to trzeba powiedzieć sobie, że duża szansa, że drugie tyle wydamy w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli to jest sklep, który ma zamiar się rozwijać i dąży do tego, żeby mieć 300-500 tysięcy obrotu miesięcznie, bo tam zawsze są pomysły na frontend, na inne rzeczy. No i trzeci taki czynnik, który sobie wybieram, to pytam się klienta, ile chcę wydać na marketing przez najbliższe dwa lata. Niech policzy, sumuje sobie wszystkie koszty marketingowe na pracowników, ale i też na agencje, na kliki i tak dalej. I niech sumuje tą całą kwotę najbliższe dwa lata. Plus minus oczywiście. I później weźmie z tego 5-20%, które warto przeznaczyć na platformę. Bo przecież platforma sklepowa jest jednym z czynników dość istotnych, które wpływają na skuteczność reklamy i konwersji, tak? bo reklama nam ściąga klienta, a później na stronie następuje kolejny element konwersji. Jeśli strona działa wolno, jest brzydka i brzydka, niedopasowana do grupy docelowej, no to obniża konwersję i przez to powoduje, że koszty marketingowe są większe. Więc ja zawsze też robię tą drugą, trzecią rzecz, czyli ile chcesz wydać na marketing przez najbliższe 2 lata. I z tego sobie pomyśl, że 5 do 20% przeznaczysz na platformę. Czy 5, czy 20% to jest duża różnica, ale każda branża to jakby ma inne czynniki i też od wielkości tego obrotu jest, trzeba dobrać trochę inną tą cyfrę. Ja tutaj nie powiem, która branża, która, bo to jest bardzo skomplikowane według mnie i to bardziej na intuicję się dobiera, ale te czynniki, te trzy rzeczy, czyli jaki mam cel obrotu w sklepie na najbliższy rok, dwa, trzy, jaki mam budżet na sklep, ale z drugiej strony jaki też mam budżet marketingowy na najbliższe 2 lata, a z trzeciej strony jakie mam teraz obroty sklepu. To są 3 takie wytyczne, które mogą ci podpowiedzieć, w którą platformę wejść, plus minus. I tego bym się trzymał, aniżeli coś innego, tak? Nie wiem, co ty na to, Marcin, z twojego doświadczenia, mając sklep na PrestiShopie.
Wiesz co, to powiem tak, że właśnie myślę, że troszeczkę tutaj się uzupełniamy w tej opinii. Ja tak jak mówię, bardziej patrzę na to od strony programistycznej, więc bardziej nawet nie patrzę na te kwoty, które tutaj rzucasz, tak, obrotów, tego typu rzeczy, aczkolwiek to się najczęściej właśnie do tego sprowadza, tak, że im więcej mamy obrotu, tym te potrzeby nam rosną. I bardzo często to jedno jest z drugim tożsame, ale tak jak mówię, tak abstrahując od kwot, to właśnie bardziej bym się, szczerze mówiąc, skupiał na potrzebach. Dojdziemy pewnie do tego samego wniosku, bo to dokładnie tak jak tutaj powiedziałem, tego typu problem, że wraz z wzrostem skali po prostu nawet proste biznesy, proste procesy biznesowe po prostu się komplikują. I coś, co w małej firmie jest proste, w dużej firmie się okazuje, że mała zmiana, powiedzmy sobie backendowa, tak, w sklepie może zaoszczędzić miesięcznie kilka tysięcy złotych takiemu sklepowi, tak? I to właśnie na tej zasadzie trzeba patrzeć, tak? To tak naprawdę, jakie ja mam potrzeby. Ja ci mogę podać taki przykład z sklepu, akurat jeszcze w poprzedniej firmie, w Creativity Corp, wdrażaliśmy taki bardzo duży projekt dla sklepów wielkopowierzchniowych. Ich było około chyba 120, jeśli dobrze pamiętam, w Stanach. To były sklepy wielkości, powiedzmy sobie, Castoramy. Troszeczkę inny target, troszeczkę inny biznes. Nie była to budowlanka, tylko jakieś tam troszeczkę innego rodzaju projekty, ale mniej więcej, żeby tak zobrazować, mamy takich 120 sklepów rozrzuconych po całym kraju. I tam bardzo dużo takich problemów wynikało, które wracały na przykład do agencji, tak? Że na przykład ktoś nie mógł wydać produktu, tak? I gdzieś tam produkty utykały w tym całym procesie biznesowym realizacji. I się okazywało najczęściej, że to była po prostu wina użytkownika, tak? Bo gdzieś tam pracownik nie do końca był przeszkolony do obsługi platformy. Troszeczkę źle tam kliknął przy wydawaniu produktu. Produkt niby zostawał oznaczony jako wydany, ale nie trafiał do pakowalni. Tego typu problemy, tak? I w tym momencie dla małego sklepu to nie jest problem, tak? Bo to po prostu właścicielowi się mówi, słuchaj, tak musisz to zrobić, i on to robi następnym razem dobrze, tak? Natomiast jak masz 120 sklepów, w którym każdy pracuje pewnie, nie wiem, 50-100 osób, tak? No to nie jesteś w stanie takiej rzeszy ludzi przeszkolić. I w tym momencie takie drobne problemy typu, że gdzieś przycisk w złym miejscu, tak? One urastają często do takich problemów, gdzie do później agencji obsługującej, to strona IT, co miesiąc trafia 20-30 zgłoszeń, że coś nie działa, gdzie jest to weryfikowane, że jednak działa, tak? Ale na każde takie zgłoszenie firma na przykład płaci $100 za jego obsługę i robi się z tego koszt, tak? I w tym momencie opłaca się po prostu to jakoś przesunąć, zmienić, poprawić. I to właśnie dochodzimy do tego problemu, że tak naprawdę no, kwestia jest potrzeb, tak? Wiadomo, że im bardziej te potrzeby będą rozbudowane, tym bardziej musimy iść w platformę, która nam je pozwoli zaspokoić. Ale tak w skrócie wydaje mi się, że mówimy to z dwóch różnych stron, ale konkluzja jest ta sama, tak? Że jednak skala biznesu, która uzasadnia przejście na droższą platformę, która mimo, że jest droższa, to tak naprawdę będzie tańsza, tak? W tym momencie właśnie taką platformą może być Magento, tak? Że mimo, że potencjalnie kosztuje 3 razy więcej za obsługę, to jednak dla pewnego biznesu okaże się ona po prostu tańsza. I to chyba jest taka tak naprawdę konkluzja tej całej naszej dyskusji, no, że trzeba wybrać takie rozwiązanie, które jest na odpowiednim poziomie i pozwoli nam optymalnie wydać te pieniądze, które mamy. Tak? Dla jednego to będzie SaaS, dla innego to będzie Presta, a dla jeszcze kogoś innego może to być Magento.
Okej, no to było to świetne podsumowanie Magento i tego tematu Magento, PrestaShop czy SaaS. A ja jeszcze chciałbym na koniec trochę wrócić do tematu, bo nie wiem, czy go rozwinęliśmy tak do końca. Z tego, co mówisz, masz sklep dla zwierzaków, który ma tam około 2000 zamówień średnio w tamtym roku i jesteś na PrestaShop 1.6 i tak. Nie zmieniasz na 1.7. Chociaż jesteś programistą i w sumie dla ciebie to pewnie może nie mały pryszcz, ale trochę większy. Dlaczego nie zmieniasz? Bo też jest to, że ja spotykam się z klientami, że oni bardzo chcą przejść na to 1.7, bo to najnowsza wersja i każdy o tym marzy. A ja często odradzam. Ja może za chwilę powiem dlaczego. Natomiast jestem ciekaw z twojego punktu widzenia, współwłaściciela takiego sklepu internetowego, dość sporego jak na PrestaShopa, czy ogólnie na rynek polski, z drugiej strony programistę, czemu nie przychodzisz?
Wiesz co, odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu nie widzę niczego, co nowa Presta mogłaby wnieść do tego sklepu. Tak jak pewnie się orientujesz, nawet wręcz można powiedzieć, że Presta 1.7 została o wiele funkcji zubożona w stosunku do 1.6, które w Preście 1.6 były darmowe, w Preście 1.7 już trzeba za nie zapłacić w postaci chociażby modułu. Ale też tak naprawdę, tak jak mówiłem, mamy coś, co działa, tak? Co spełnia jakieś tam założenia. Presta 1.6 troszeczkę zostało wpompowane pracy, aby troszeczkę ją zindywidualizować, tak? Czyli dopisaliśmy swoje własne moduły, swoje własne rozwiązania. I teraz kwestia jest taka, że tak naprawdę nie ma żadnego logicznego, biznesowego uzasadnienia w naszym przypadku do przejścia na wyższą wersję. Oczywiście gdybym teraz budował ten sklep od zera, to na pewno wybrałbym najnowszą wersję Presty, nie stawiałbym na 1.6, żeby nie zaciągać tak zwanego długu technologicznego, tak? Czyli tego to później trzeba spłacić. Ale na razie, mając już działające rozwiązanie na 1.6, które spełnia moje potrzeby, jedyne co by było mnie w stanie przekonać do przejścia na Presty 1.7, to jest po prostu analiza tego, czym ta Presta jest lepsza, tak? Co ja zyskam przechodząc na Presta 1.6? Dopóki sobie nie odpowiem na to pytanie, strzelam, tak? Że wdrożono tam jakieś nowsze rozwiązanie, które jest super i które bardzo by mi pozwoliło rosnąć jako biznesowi, to tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, tak? I w moim odczuciu Presta 1.7 nic nowego od strony takiej biznesowej nie wniosła. Faktycznie jak przeglądam sobie kod 1.7, jest on lepiej napisany niż 1.6 i to rzeczywiście jako dla mnie, dla programisty miałoby to znaczenie, ale mając już sklep działający, po prostu nie widzę tutaj najmniejszej potrzeby. Gdyby pojawiła się w przyszłości jakaś funkcja, która by rzeczywiście była takim game changerem, tak? My tam sobie wcześniej poza anteną rozmawialiśmy, dla mnie na przykład takim game changerem byłaby możliwość wdrożenia aplikacji w oparciu o Reacta lub jakiś inny framework frontendowy na zasadach PWA, tak? Czyli coś, co na przykład w tej chwili Magento bardzo mocno wchodzi. Gdyby taka możliwość była na przykład w 1.7 czy w 1.8, to wtedy na pewno bym rozważał upgrade właśnie po to, żeby wykorzystać taką opcję i być gdzieś tam pierwszy na rynku, tak? I w ten sposób na przykład zwiększyć swoją konwersję, swoją jakąś tam ugruntować pozycję rynkową. Natomiast w momencie, kiedy tak naprawdę Presty różnią się, no powiedzmy sobie szczerze, numerkiem, tak? Bo to, co jest w środku dla klienta, nie ma aż takiego dużego znaczenia, a na 1.6 jesteśmy w stanie zbudować praktycznie dokładnie to samo, co na 1.7. Nie ma tam jakichś takich wielkich różnic jakościowych. No po prostu nie opłaca się to, mówiąc w skrócie, bo jedyna zmiana, która by z punktu mojego biznesu była, to byłaby taka, że po pierwsze wydałbym dużo pieniędzy na przeniesienie funkcji, które mamy pod 1.6 już napisane indywidualnie, a druga różnica byłaby taka, że miałbym wyższy numerek w Preście, tak? Czyli tak naprawdę najzwyczajniej w świecie nie warto.
No właśnie. Czyli ja tylko dopowiem, że z mojej strony, jeśli coś ci w Preście 1.6 nie działa, to taniej jest po prostu to poprawić, bo przejście na 1.7 po prostu dostaniesz, otworzysz puszkę Pandory często i I to się po prostu dzieje, że nowe błędy, nowe rzeczy, nowe problemy wyskakują. I mówię to w pełni świadomości jako właściciel agencji, która tworzy sklepy na PrestaShop i przenosi je. Ja tego nie będę ukrywał. Po prostu każdy platforma ma swoje problemy i życie i to nie jest tak, że jak zmienimy na większy numerek, to będzie łatwiej. Myślę, że w tym przypadku będzie to samo. A nawet tutaj, Marcin, ty mówiłeś o tym PWA, czyli przechodzenie na tym, że to jest game changer, to zmieni. Natomiast to może zmienić drastycznie życie dla sklepów, które mają bardzo duże obroty, gdzie mała zmiana konwersji, poprawienie użyteczności powoduje ogromne przychody i już ogromne oszczędności. Przy małych sklepach, jeśli nam wzrośnie, nie wiem, sprzedaż o 10-20%, a wydamy dużo pieniędzy, no jest pytanie, czy ten, no może 20% już się kwalifikuje, tak? No ale jeśli wzrastamy ze 100 tysięcy na 120 tysięcy, no to ja bym się mocno zastanawiał, czy w ogóle warto, bo najczęściej w takich małych sklepach to problem nie leży w technologii, tylko w marketingu i pomyśle na e-commerce, niż właśnie w poprawieniu różnych rzeczy. I to też trzeba sobie powiedzieć, że ludzie, właśnie ostatnio jak rozmawiałem z tym klientem, on mówi, że cały czas ma problemy z PrestaShopem, że coś tam spam mu przychodzi, albo że coś przestaje działać, bo coś tam i błędy się pojawiają. Ja mam taką też obserwację, że dużo więcej ludzi narzeka na PrestaShop niż na Magento. I na tych wszystkich forach na e-commerce wszyscy mówią, a bo Presta to takie ma błędy, tutaj to nie działa, to nie działa. O Magento tego nie widzę i wydaje mi się, że to jest, różnica jest przede wszystkim w tym, że firmy, które kupują Magento, wiedzą, że trzeba zapłacić za to, za usunięcie tych błędów i są gotowi za to zapłacić. Natomiast osoby, które posiadają PrestaShop, myślą, że jak dostali za darmo narzędzie, to tam już nic nie będzie trzeba poprawić, po prostu to będzie działać. Ale
tak,
to nie jest SaaS.
Zgadzam się z tobą w 100%. Rzeczywiście ta świadomość klienta jest inna. No też wynika z tego, że tak naprawdę wdrożenie korporacyjne polega na tym, że ktoś nie wydaje swoich własnych pieniędzy, tak? Tylko wydaje pieniądze korporacji, jest jakiś na to budżet i to tak bardzo nie boli. Natomiast wiadomo, że jeżeli wdrażamy swój pierwszy sklep, mamy na to jakiś tam bardzo napięty budżet, no to kiedy dowiadujemy się, że coś jest błędem PrestaShop, no to oczekujemy tak naprawdę, że on zostanie usunięty, tak? A to niestety tak nie działa. W Magento wbrew pozorom jest o wiele więcej tych błędów niż w Preście, bo w Preście tak naprawdę te błędy się przewijają, tak mówisz, na forach, że komuś coś nie działa, ale w PrestaShop te błędy są bardzo powtarzalne, tak? Jeżeli się posiedzi chwilkę na jakiejś grupie dyskusyjnej, to tak naprawdę wszyscy narzekają na te same 5 błędów, tak? W danym czasie oczywiście, wiadomo, wychodzi nowa wersja, 5 błędów zostaje poprawionych, zostaje wdrożone 5 nowych. Natomiast Magento jest tak, że to jest tak rozległe oprogramowanie, że te błędy po prostu, no one są nieuniknione, tak? Jeżeli się wchodzi na takie poletko, gdzie po prostu 20, 50, 100 sklepów wykorzystuje je tylko na całym świecie, no to wiadomo, że tam łatwiej znaleźć błąd niż w kodzie, który wykorzystuje, nie wiem, milion sklepów na całym świecie, tak? Bo po prostu łatwiej na te błędy po prostu trafiać. A w Magento w takich właśnie bardziej niszowych zastosowaniach bardzo dużo takich błędów znajdujemy. Praktycznie nie ma projektu, w którym byśmy nie robili poprawek dla takich korowych błędów Magento. Ale to, jak mówisz, to jest po prostu wszystko wliczone w koszt wdrożenia, tak? I to jest coś takiego, że wiemy, że te błędy tam będą, wiemy, że je napotkamy, klient jest też tego świadomy, że jeżeli coś w Magento nie działa, to jest też jego problem i że on też to będzie musiał, że tak powiem, ten koszt pokryć, jeżeli chce, żeby on zaczął działać teraz, a nie na przykład po zgłoszeniu baga na Magento i odczekaniu 6 miesięcy na jego wdrożenie w nowej wersji, tak? Także no to jest po prostu coś, co można nazwać z jednej strony świadomością klienta, a z drugiej strony też no właśnie tym, że klient nie wydaje swoich własnych pieniędzy, tylko wydaje pieniądze swojej korporacji. W tym momencie te pieniądze łatwiej wydać na takie rzeczy.
No dobrze, Marcin, to tak na zakończenie. Powiedz mi, czego mogę Ci życzyć w najbliższym roku?
Wiesz co, powiem Ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Chyba mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby czerpać radość z tego, co się robi i chyba tego bym wszystkim życzył, łącznie ze samym sobą, żeby po prostu lubić to, co się robi i czerpać z tego jakąś tam frajdę.
Okay, czyli dlatego oddałeś żonie prowadzenie sklepu i nie chcesz się tam wtrącać bardziej, więcej, tak?
Szczerze mówiąc, nigdy nie było to jakąś taką moją pasją. Nawet jeżeli miałem takie okresy w życiu, że musiałem w tym sklepie uczestniczyć, to było coś takiego, co nigdy nie dawało mi jakiejś takiej radości. Zdecydowanie bardziej odnajduję się w programowaniu i to było zawsze coś, co chciałem robić. Także, tak jak mówię, tutaj żona z kolei bardziej się odnajduje w takich kwestiach marketingowych. Myślę, że to jest bardziej na zasadzie uzupełniania się. Także może jeszcze tak. Oprócz tego pierwszego życzenia, jeszcze może też, żeby znaleźć zawsze osobę, z którą się uzupełniasz, a nie konkurujesz.
Tak, to jest bardzo ważne. Więc Marcin, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Było miło z tobą porozmawiać i żebyś znalazł swoje szczęście w takim razie.
Dzięki, Grzesiu. W takim razie również życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłości.
Do usłyszenia. Dzięki. I to już jest koniec rozmowy. Myślę, że to kawał niezłej dyskusji, która pozwala lepiej zrozumieć, jaka platforma dla kogo jest. I dużo pomaga w dylemacie PrestaShop czy Magento? I dlaczego PrestaShop nie jest za darmo? Ja bardzo często spotykam się z podobnymi pytaniami o to, którą platformę wybrać i bardzo mi brakowało w internecie takiego podsumowania. Jeśli więc znasz kogoś, kto stoi przed takim dylematem, to proszę bardzo Cię o to, byś polecił mu ten odcinek do przesłuchania. A tymczasem zapraszam do subskrypcji i do komentowania. A ja lecę dalej. Dzięki, że słuchasz i do usłyszenia.